Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam serdecznie w naszym studio gości, bo są z nami pan senator Wojciech Skurkiewicz, były rzecznik prasowy Lasów Państwowych, obecnie senator Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich telewizów, telewizji Trwami i słuchaczy Radia Maria.
Jest z nami również pani Anna Stefańska z biura poselskiego profesora Jana Szyszko.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
I jest z nami pan Stanisław Majdański, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, a także były poseł i były senator.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom i radio i telewizjom, telewizji Trwam.
Po raz kolejny podejmujemy temat lasów polskich, polskiej ziemi. Bo jest to bardzo ważny temat, bo przecież wiadomo, że została przyjęta bardzo szybko, w błyskawicznym tempie ustawa, która zakłada, że lasy państwowe w tym i w przyszłym roku odprowadzą do budżetu państwa łączną kwotę 1,6 miliarda złotych, a w następnych latach będą oddawać lasy do budżetu 2% wartości sprzedaży drewna, czyli około od 100 do 150 milionów złotych. I stąd też i protesty, stąd podpisy w obronie polskich lasów.
Pani? Tak, szanowni państwo, czcigodny ojcze, szanowni państwo, tak jak już nam wiadomo, Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski wraz przy współpracy z Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w obronie polskich lasów i polskiej ziemi na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku. No, jesteśmy mile zaskoczeni. Podpisy dotarły w błyskawicznym tempie. Na dzień dzisiejszy mamy przeliczone dokładnie ponad 300 tysięcy podpisów. Dokładnie 300 tysięcy 121 podpisów. To jest ponad 150 tysięcy kopert, otwartych listów. Cały czas do nas te listy napływają. Mamy około już 150 kg poczty do przeliczenia. Także tutaj apel do naszych wolontariuszy, że czeka nas naprawdę dużo pracy jeszcze. No i przy okazji chciałam tutaj może już podziękować naszym wolontariuszom, szczególnie tutaj rodzinie pana profesora Jana Szyszko, pani, jego żonie, pani Krystynie, jego córkom, Patrycji, Katarzynie oraz Piotrowi Szyszko, jak również pani dyrektor biura poselskiego Jana Szyszko, pani Magdalenie Bodzencie, członkom stowarzyszenia, panu Arturowi Michalskiemu, panu Krzysztofowi Melce oraz panu Pawłowi Sałkowi. No naprawdę wszystkim wolontariuszom, tutaj pani Jagodzie Stefańskiej, panu Markowi Ryszce. Naprawdę wszystkim serdecznie, po prostu jest tyle osób chętnych do pomocy, aż ciężko wszystkich zapamiętać. I tutaj, tak jak już powiedziałam, dziękuję w imieniu pana profesora i tak naprawdę w imieniu też własnym, bo gdyby nie oni, nie dałabym rady sama. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo.
Czyli widzimy wielkie też poruszenie, ale w dalszym ciągu trwa akcja, która informuje o tym, co nam grozi, bo co nam grozi jako Polakom, jako Polsce?
No, oczywiście grozi nam przede wszystkim destabilizacja funkcjonowania lasów państwowych. Firmy, która w tym roku obchodzi 90-lecie swojego istnienia, swojego powstania. I tutaj wielkie podziękowania tak telewizom, telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja, również czytelnikom naszego dziennika, bo to właśnie te trzy główne media włączyły się w to, że ta informacja o tym naszym sprzeciwie i również ta informacja o tym, że zbieramy podpisy w sprawie ogłoszenia w Polsce ogólnonarodowego referendum w sprawie ziemi, w sprawie lasów, dociera do społeczeństwa. I tu wielkie podziękowania również dla ojców, dla wszystkich redaktorów, którzy pomagają nam, bo to jest nie do przecenienia olbrzymia pomoc. A jeżeli wracając już do pytania ojca, co nam grozi? No oczywiście grozi nam wielkie zło, które może się wydarzyć już wkrótce, bo wyciągnięcie z kasy, z finansów lasów państwowych w przeciągu 2 lat niebagatelnej kwoty 1,6 mld złotych, a później 2% od obrotu, to chyba największą, największego potentata i największą firmę położyłoby i doprowadziło do zapaści finansowej.
Bo przypomnijmy, że to jest takie nieoczekiwane, bo to nie było planowane rok temu czy dwa lata temu, nie było tego w planach lasów państwowych.
Tak, oczywiście, no bo prowizorium, które to takie, mówiąc najogólniej, takie prowizorium budżetowe lasów, które było przygotowane w październiku, a przewidywało chociażby wydatki inwestycyjne na rok 2014, wskazywało, że lasy na inwestycje przeznaczą ponad miliard złotych. 1,7 miliardów złotych. Także też była olbrzymia kwota. Teraz te środki wydatkowe na inwestycje będą musiały być cięte przez nadleśnictwa i pewnie to się odbije również
na kondycji
chociażby firm, które współpracują z Lasami Państwowymi, zakłady usług leśnych. Tam są dziesiątki tysięcy ludzi z obszarów wiejskich czy obszarów małych miast, które pracują dla potrzeb lasów, które wypracowują dochód dla rodzin wiejskich, a polska wieś jest bardzo zubożona i teraz będą cięcia w wydatkach różnego rodzaju, bo Lasy Państwowe muszą te 800 milionów w roku 2014 skądś wziąć. I to jest olbrzymi problem, bo chciałem zwrócić na tą szczególnie ważną kwestię, która jest podnoszona i była podnoszona również w czasie debaty senackiej, że to jest 30% zysku, skumulowanego zysku, które w ciągu roku, jednego roku, Lasy Państwowe będą musiały oddać do budżetu państwa. W kolejnym roku to jest kolejne 800 milionów i kolejne 30%, czyli razem w ciągu dwóch lat z Lasów Państwowych zostanie wyciągniętych 60% skumulowanego zysku z okresu ostatniego dziesięciolecia. Są gigantyczne środki finansowe, które naprawdę mogą doprowadzić do zapaści finansowej Lasów Państwowych. A później firma niewydolna finansowo, no to trzeba będzie ją uzdrowić. Mamy przykład, jak to się dzieje w służbie zdrowia, poddać restrukturyzacji. A od restrukturyzacji firmy już niedaleka droga do prywatyzacji.
Bardzo proszę, pan senator Stanisław Majdański.
Proszę ojca, temat, który tutaj dzisiaj rozpatrujemy, omawiamy, to dotyczy 90% powierzchni Polski.
To sobie czy lasy
tego
nie jest
trzeba
1/4?
Zdać sprawę. Dotyczy to 25% powierzchni Lasów Państwowych, jak również ziemi, o której tutaj występujemy w referendum, bo o ustosunkowanie się, o zobowiązanie rządu do kolejny raz renegocjacji traktatu akcesyjnego, bo od 2016 roku będzie wolna sprzedaż polskiej ziemi. Widzimy, co się dzieje już tam, że koledzy rolnicy w Szczecińskim, Kujawsko-Pomorskim, jak walczą o to, żeby odzyskać tą ziemię z zasobów agencyjnych na poszerzenie swoich powierzchni, żeby ta praca ich w rolnictwie, ich rodzin, przyszłość ich rodzin stawała się opłacalna. To jest po pierwsze. Po drugie, tak tutaj kolega Wojtek powiedział, senator, to nie pierwszy raz dzieje się coś takiego jak teraz, że rząd wyciąga rękę, przepraszam, po pieniądze z tego, z czego się da. Budżet jest tragiczny, o czym wiemy. Narodowe Fundusze Inwestycyjne i te 150 miliardów, czyli oszczędności społeczeństwa, już zostały przyjęte. Tutaj idzie atak na lasy. To, co kolega senator i tu pani Ania powiedziała, rzeczywiście grozi nam to, że te lasy mogą być doprowadzone do upadłości i sprzedane. I wtedy zakaz wstępu dla nas, obywateli, to jest jak najbardziej realne. Lasy to jest i ziemia to jest dobro narodowe. Tego się nikt, żaden państwo nie pozbywa. To dzisiejsze tragiczne sytuacje na Ukrainie. Przecież tam Ukraina nie pozwala nawet myśleć o tym, żeby sprzedawać swoją ziemię, bo tam jest dzierżawa, tam państwo o tym decyduje. A u nas, szukając środków na załatanie budżetu, robi się różne rzeczy. I co gorsze jeszcze, że te pieniądze tłumaczy się, i to jest najtaki bardziej przykre, że tutaj układ rządowy, jak gdyby, ja tak zaryzykuję, że Narodowy Fundusz Inwestycyjny to jest działka Platformy. Natomiast te 800 milionów, czyli 650 milionów w ciągu roku, bo to 150 idzie na odtworzenie jednak, to idą na drogi, czyli to się daje PSL-owi. Macie na kampanię wyborczą. Czyli to jedno i drugie To są działania zmierzające do tego, żeby sobie odbudować czy podbudować pozycję traconą tutaj w obecnej sytuacji. I zgadzam się tutaj z kolegą senatorem Skurkiewiczem, że rzeczywiście i z panią Anią, że poza stowarzyszeniem, i dziękuję bardzo tutaj jako wiceprezes stowarzyszenia koledze profesorowi, który dzisiaj tu nie mógł obecny być, ale pozdrawia radu słuchaczy, dziękując za te podpisy tutaj i również władzom klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest też jakby najbliżej nam związana sprawa i z rolnictwem, i z lasami. Trzeba dodać, żeby to nie zostało tak, jak tak od, ja tak chyba zrozumiałem, że te podpisy są zbierane i są liczone. Już przeliczonych, jak pani powiedziała, ponad 300. Jest już...
300 tysięcy.
Jest już w tych worach, czy tam gdzieś ileś tam, ale nie przestajemy zbierać. To musi być ciągłe, jeszcze nawet trzeba zwiększyć akcję zbierania podpisów, bo nie możemy tego zostawić. Te podpisy, myślę, mam nadzieję, chociaż praktyka i historia pokazuje, że rząd lekceważy nawet takie podpisy. Te podpisy, jak będą zebrane w ilości ponad 500 tysięcy, zobowiązywać mogą Sejm do tego, żeby się wypowiedzieć o celowości, o referendum.
Właśnie,
oby było.
Właśnie. Wróćmy do tych podpisów, do tego, o co my się tak naprawdę domagamy w tych podpisach. Bardzo proszę, pani Anna Stefańska.
Szanowni państwo, proszę ojca. Więc tak, na liście referendalnej, którą możemy znaleźć na stronach internetowych, naszego dziennika Radia Maryi, telewizji Trwam, na stronach PiS-u, zamieszczony jest formularz z dwoma pytaniami, które pozwolę sobie tutaj zacytować. Pierwsze pytanie. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określonego w ustawie o lasach, co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych? I drugie pytanie. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce, uwzględniając, iż stanowisko rządu do zmiany w traktacie, powinno być następujące. Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej, średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych państw Unii Europejskiej. No, szanowni państwo, tak jak tutaj już wspomnieli panowie senatorowie, zostały postawione dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczące lasów, drugie pytanie dotyczące ziemi. Pytanie dotyczące lasów. No, tak jak tutaj panowie senatorowie wspomnieli, niestety może dojść do prywatyzacji. Może to trwać dłużej, może to trwać krócej, ale przypuszczamy, że tak się może stać. No więc jeżeli nie chcemy, żeby doszło do tej prywatyzacji, jeżeli chcemy mieć no tak naprawdę wstęp do tych lasów, gdzie chodzimy na jagody, gdzie chodziliśmy tak naprawdę na spacery z naszymi dziadkami, gdzie można powiedzieć, że się wychowaliśmy, no to w takim razie odpowiadam sobie na to pytanie. Nie chcemy prywatyzacji, chcemy, aby lasy były państwowe. Podpisujemy się nad listą. Drugie pytanie dotyczące ziemi, tak? No, traktat akcesyjny 1 maja 2016 roku, zakup ziemi polskiej przez obcokrajowców. No nie po to nasi dziadkowie walczyli, o to, żebyśmy teraz wychowywali się na obczyźnie albo wśród obcych, prawda? Nie chcemy tego, podpisujemy się pod listą. Lista...
Bo wracając jeszcze do tego, że nie chcemy oddać ziemi w takim znaczeniu, że my mamy mniejszą siłę nabywczą.
Dokładnie.
Czyli nasza złotówka, a nie wiem, kogoś na zachodzie.
Chociażby uposażenie, tak. Pensja, wynagrodzenie tych osób, które mieszkają w zachodniej Europie. Przecież wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że jednak wynagrodzenia, które są w Polsce, są niewspółmierne do tych, które mają Niemcy, Francuzi.
Tam są 7 razy nawet większe.
Dokładnie tak. I tutaj jeżeli za... wynagrodzenie, czy za pensję, średnią pensję w Polsce, która też jest przecież niebagatelna w porównaniu z tym, jakie uposażenie mają pracownicy, czy jakie są emerytury, czy renty, to zakup iluś metrów ziemi to dla Niemca czy Francuza to jest praktycznie no, jakby zdmuchnąć i kupić kilka hektarów. To, co my możemy kupić kilka metrów, oni mogą kupić za tą samą kwotę, czy podobną kwotę kilka hektarów w porównaniu do swoich wynagrodzeń. To jest szczególnie niebezpieczne.
Nasz dziennik, jeżeli można dodać, przedstawiał te relacje, że przecież Francuzi, ziemia u Francji czy w Holandii, to kilka tysięcy, kilkadziesiąt, może 20 parę tysięcy euro hektar kosztuje, bo tam ziemia jest droga, tam ziemia jest zniszczona, przez intensywną uprawę. Natomiast w porównaniu, tak przeskakując, bo Niemcy to płacą 12 tysięcy euro, natomiast Polacy na razie ta cena, bo to się różnie waha w zależności od klasy ziemi, około 6 tysięcy. I to, co ojciec pyta, to właśnie to o to chodzi. Że stawia się, przepraszam, mojego wnuka ze mną. No, to taka relacja, przecież nie damy rady. I dlatego tutaj, co pani Ania czytała, chcemy, żeby ten nasz rząd, bo tak trzeba nazwać, jak nielubiany, nielubiany, nie nasz, polski, tam można dużo mieć zastrzeżeń, ale nasz rząd polski, przeprowadził renegocjacje. To są trudne tematy, bo te renegocjacje muszą też o zmianę traktatu akcesyjnego muszą się wypowiadać inne też państwa. Ale chcemy, żeby ta konkurencja była w miarę ludzka. No dajmy sobie spokój, przecież no jak można tak konkurować? Przecież wolna sprzedaż ziemi i przetarg, to przecież nas przelicytują jak zechcą. I to dzisiaj wiemy, mamy przypadki już, co się dzieje z tak zwanymi słupami na Szczecińskim. Jak tam ci rolnicy walczą o to, jak ich się upokarza, jak ich się lekceważy. Posiedzenie było Rady Krajowej, senator Huścikowski, kolega zresztą Zamojskiego, tam był, ma być protest ogólnopolski. No ale proszę ojca, to już jest tak drażliwy temat, że ci ludzie są już do ostateczności. Nie daj Boże, takie ostateczności, jak teraz widzimy na Ukrainie. I to jest dobro narodowe. To są klejnoty nasze, właśnie lasy i ziemia. Jak my się mamy przykłady, co zrobiono z zakładami naszymi przetwórczymi. Jak mówiłem ostatnim razem, że nawet wycena tych zakładów drożej kosztowała przeprowadzona przez firmy zachodnie. Do tego doprowadził Balcerowicz i Lewandowski. Była wyższa jak wartość zakładu. Także tutaj już nie mamy prawie nic. Została nam tylko ziemia, została nam jeszcze lasy, jako pani Ania mówiła, dobro narodowe, gdzie można zbierać owoce, jagody, gdzie jest... Każdy lekarz mówi, idźcie odpoczywać. No gdzie? Nie do dużego miasta, tylko do natury, do przyrody. Tam trzeba z tym i tam obcować. I to jest naszą największą takim zagrożeniem. Dodam jeszcze, żeby to nie jest pierwszy przypadek. Dlatego taka nasza determinacja stowarzyszenia. Przecież pan profesor Jan Szyszko jako minister w rządzie AWS-u przegrywał 6-7, przegrywał 13-1 w głosowaniu Rady Ministrów, jak chcieli rząd Buzka chciał sprywatyzować lasy. Dopiero później, po kampanii referendalnej, kampanii zbierania podpisów, po pewnej edukacji, bo to jest też edukacja, my mówimy, dużo się czyta, dużo się pisze, dużo w czasie spotkań wyjaśniamy sobie, o co tu chodzi. Dopiero doszło, że wygrał, że nie zostało to podjęta decyzja o prywatyzacji stosunkiem ministrów, proszę ojca, 6-7, czyli już wtedy widzieliśmy, jakie to jest wielkie zagrożenie. I dlatego ta determinacja dzisiejsza jest, jak to mu powiedziałem ostatnio, nawiązując do tych marksistów, bój to jest nasz naprawdę ważny o te lasy i o ziemię.
To jest bój o lasy, o ziemię, ale też, tak logicznie mówiąc, ogólnie o zdrowie tutaj w Europie, bo to ma rangę europejską. Pan profesor Jan Szyszko podawał taki przykład, że w Holandii na reintrodukcję pary bociana białego wydaje się około 3 milionów euro.
Tak.
Na zachodzie bocian czarny dawno już wyginął. A przecież jest związany ze środowiskiem leśnym, a u nas są te gatunki i one żyją sobie spokojnie i jest to naturalne. Więc dlaczego pozbywać się też w konsekwencji takich warunków? No Zachód nie uchronił tych warunków.
Mogę dodać, proszę ojca, jeżeli tutaj kolega senator pozwoli, bo trudno na bieżąco jest z tymi wszystkimi tematami, ale tak jak ojciec mówi, przecież my jako Polska, jako państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe jesteśmy zauważani przez organizacje międzynarodowe, przez ONZ, przez UNESCO. Nagrody nam się daje.
I to ostatnio nagroda.
Tak, właśnie, nagrody. I to, co nam się tutaj, jak gdybyś można, dziwne jest, że przez tyle lat, gdzie były różne systemy, od 1900, jak tu kolega mówił, 90-lecie lasów państwowych, czyli 1924 rok powołanie, różni polityczne struktury, różne opcje polityczne rządziły Polską i były wojna i później powojenni komuniści i dzisiaj tak zwana ta demokracja i te lasy się rozwijają. Te lasy się, mamy lesistość się zwiększa, te lasy są zielone, te lasy mają większe zasoby drewna, więcej się wycina, bo po to one rosną w końcu, ale też i więcej ich przerasta, więcej jest nasadzenia. I to, co ja powiedziałem przecież kiedyś, że może nasi rządzący, czy Europa, nie wszyscy, dziwią się, że to jest państwowe gospodarstwo w kapitalistycznym systemie i ono funkcjonuje. Mogły funkcjonować różne inne zakłady przemysłowe właśnie w tym systemie, tylko pośpieszono się. I tak jak to mój sparzeni, jesteśmy na tej prywatyzacji przemysłowej, rolniczej, przecież tutaj później możemy w Radio Maryja, bo to trudno wszystkich tematy zająć. Będziemy o tym mówić, jak zmarnowano bezpowrotnie majątek narodowy i jak próbuje się, bo to podejrzewamy, to próbuje się zmarnować, czy wyciągać rękę po nasze srebro rodowe, jak to się mówi, lasy państwowe.
Ale są zarzuty do lasów państwowych, między innymi takie, że wynagrodzenia w lasach państwowych są wyższe niż w gospodarce narodowej, także, że jest to przecież monopolista na rynku drewna, bo tam niewiele jakichś innych firm jest i one się z tak wielkim przedsiębiorstwem państwowym no, nie mają jak do konkurencji. I wskazano też na trudny dostęp pracy w lasach dla osób spoza środowiska z nim związanego. Jak do tych właśnie zarzutów można się odnieść?
Proszę Państwa, Szanowni Państwo, w istocie tych argumentów przeciwko lasom, przeciwko leśnikom jest podnoszonych wiele i one tutaj, ja mówię, w tych szczególnie mediach mainstreamowych, prorządowych, one cały czas są wskazywane, pokazywane, różnego rodzaju pseudopublicyści wypowiadają się na ten temat, ale musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Grupa zawodowa leśników, których w Polsce jest obecnie 25 tysięcy, to jest grupa, która jest chyba jedną z najlepiej wykształconych w Polsce, bo około 90% pracowników lasów państwowych ma wyższe wykształcenie. Znaczny procent pracowników lasów państwowych to są osoby, które mają tytuł doktora bądź są na studiach doktoranckich. To są osoby, które w tej chwili w zdecydowanej większości są taką kadrą zarządczą też w lasach państwowych, bo ja przypomnę, że w porównaniu z tym, co mieliśmy w latach 80. czy na początku lat 90., kiedy pracowników lasów państwowych było grubo ponad 100 tysięcy, poprzez działania, które były podejmowane na początku lat 90., chociażby usługi leśne zostały wyłączone z państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe i skierowane do firm prywatnych. W tej chwili to zatrudnienie o wiele jest niższe niż właśnie wtedy. I tak jak mówię, to jest w większości grupa osób kierujących, zarządzających, bo to są nadleśniczowie, to są zastępcy nadleśniczych, inżynierowie nadzoru, główni księgowi, również i po części leśniczowie i stąd te wyższe uposażenia. I tutaj proszę nie brać tego poważnie, że praca w lasach państwowych, średnia pensja, średnie uposażenie to 7 tysięcy złotych. To jest nic bardziej mylnego, to jest tylko jątrzenie i wprowadzenie w błąd opinii publicznej. Praca leśników jest praktycznie, cały czas się odbywa. 24 godziny na dobę, można śmiało powiedzieć. Ja podziwiam te osoby, byłem z nimi, czy jestem wciąż związany sentymentalnie, ale zawodowo byłem związany jako rzecznik prasowy Lasów Państwowych i podziwiam tych ludzi. Podziwiam, bo wielokrotnie widziałem ich ciężką pracę, chociażby w Beskidach, gdzie zrywka była prowadzona nie w sposób mechaniczny, ale przy pomocy koni, gdzie dzieci były również, bo tam bardzo biedne tereny są i przychodziły straciły całe rodziny w związku z inwazją kornika tam i były te drzewa korowane tamże. Bardzo ciężka praca i nikt tego nie zauważa, że na przykład w latach 90. były gospodarstwa leśników czy pracownicy lasów, którzy nie mieli pieniędzy na przeżycie całego miesiąca, gdzie musieli się zapożyczać. Były rodziny, które nie miały co włożyć do garnka. Ja to o tym mówiłem na posiedzeniu Senatu, kiedy jeden z senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego wskazywał, że leśnicy żyją ponad stan. Więc ja się pytałem, panie senatorze, gdzie pan był w latach 90., na początku lat 90., gdzie ci ludzie prosili, oni błagali wtedy o pomoc, a ta pomoc nie nadchodziła. Dlaczego teraz, jeżeli lasy państwowe funkcjonują bardzo dobrze? Bo ktoś, kto myśli o wzroście lasów, to myślę również i o przyszłych pokoleniach, bo las nie rośnie w ciągu miesiąca, roku czy nawet dziesięciolecia. To są dekady wzrastania tych drzew i pozyskanie drewna w lesie to jest, te drzewa muszą rosnąć około 80, 100, 120 lat. To jest naprawdę...
Jest to praca pokoleniowa.
Dokładnie tak. To jest olbrzymia praca wielu, wielu pokoleń i my możemy się szczycić jako Polacy, jako leśnicy, że mamy tak wspaniale zorganizowaną branżę leśną, że mamy tak wspaniałych leśników, dobrze wykształconych. I to są ludzie, których naprawdę z czystym sercem mogę powiedzieć, że ja ich podziwiam za ich bardzo trudną, bardzo często heroiczną pracę. Ale są też przypadki, kiedy ci ludzie narażają własne życie i własne zdrowie, często życie swoich rodzin. Bo przecież znane są przypadki z województwa, chociażby świętokrzyskiego czy południowego Mazowsza, który teren jest mnie szczególnie bliski, bo stamtąd z Radomia pochodzę, kiedy dochodziło do sytuacji kradzieży drewna, a później gruźb pod adresami czy leśniczych, czy pracowników lasów państwowych. Tam działy się bardzo często sytuacje, gdzie zakrawały o niemalże gangsterkę. I ci ludzie bronili lasów. I oni wciąż bronią polskich lasów. A my bronimy również polskich lasów przed politykami i w moim przekonaniu nie politykami, którzy, można śmiało powiedzieć, w tym, co mówią i w tym, co przekazują społeczeństwu, są nieuczciwi.
A propos... Ja bym jeszcze dodał, jeżeli może pozwoli ojciec. Proszę ojca, to nic nowego. Przecież wiemy, że jak się chce kogoś uderzyć, to się zawsze kij znajdzie. Nie będziemy wymieniać gazety, które to o tym piszą, czy redaktorów, którzy o tym mówią. Jeżeli rzeczywiście jest jakaś tam rozwarstwienie nożyc, to na pewno zostanie, bo może jest, to zostawimy to wewnętrznie władzy leśnej i niech to sobie uporządkuje. To samo przecież teraz czepiają się leśników, niedawno czepiali się górników, nie tak dawno jeszcze czepiali się nauczycieli i kartę nauczyciela. Za chwilę się będą czepiać kogoś innego, bo oni bez sensacji tego rodzaju nie mogą żyć. Ale to, co mówimy, dlaczego nie mówi, że jest to 30% dochodu, te 150 milionów złotych rocznego wydawanych? No przecież, a jak nie daj Boże klęski, a nie daj Boże coś się będzie działo w tych lasach, jakieś choroby, to skąd te pieniądze wziąć? Nie mówimy o gospodarce leśnej, o nasadzeniach. Czyli to jest taki temat wiodący. No i tutaj podejrzewam to, co kolega senator mówi, to jest prawda. Wrócę do tego jeszcze, że dla...
A czy lasy płacą podatki?
Płacą. Płacą podatek rolny, płacą podatki również w zależności od tego, na jakim terenie to się znajdują się, czy i tak samo i koło łowieckie, czy jest to tereny rolnicze, czy leśne, płacą podatki. Także tutaj, ale jeżeli ojciec jeszcze
pozwoli... Jest to podwójny podatek w tym momencie.
Tak, i tak samo tutaj te 2%, które chce się wprowadzić za 2 lata, to jest od sprzedaży drewna, czyli coś więcej, jak będzie ten układ rządzący rządził, to wyciąć parę milionów drewna, to nie problem i sobie załatwią sprawę. Pięknie wygląda, dzisiaj leśniczówki wyglądają, bo są zadbane. Byłby krzyk, gdyby były upadające, gdyby to się wszystko rozwalało. Technika, eksport, import materiałów dachowych czy różnych doprowadziły do tego, że to ładnie wygląda. Są zadbane, kompleksy leśne, przecież te ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. To jest coś pięknego i to kosztuje.
Tam musi być człowiek, tam musimy z tego korzystać. Pamiętam, jako młody chłopak sadziłem topole, sadziłem różnego rodzaju, dzisiaj jestem dumny, że to już tych drzew nie ma, bo wiadomo, ale trzeba uzmysłowić, jakby to młodzież przybliżyć do tej natury, żeby i szanowała te lasy i pomagała w tym wszystkim. Więc uważam, że jest to taki, jak się chce kogoś oszkalować, opaskudzić, to się zawsze tam temat znajdzie. I to jest właśnie tego typu dzisiaj działania.
W istocie jest tak, proszę Ojca, Szanowni Państwo, że wiele osób podkreśla, iż Lasy Państwowe to jest państwo w państwie, instytucja o dochodzie 7 miliardów złotych. Tylko nikt nie wspomina o tym, że lasy to jest instytucja, która się samofinansuje. Jest to instytucja, która wypełnia wiele obowiązków w imieniu Skarbu Państwa, nie pobierając finansów z budżetu państwa. Lasy Państwowe płacą podatki, to wszelkiego rodzaju podatki, również ten przywoływany wielokrotnie podatek CIT, bo od działalności głównej podatku CIT nie płacą, ale od działalności dodatkowej już tak. I to jest kwota 49 milionów złotych w roku 2012. W roku 2013 będzie to pewnie kwota o wiele wyższa. Lasy płacą podatek VAT. Podatek naliczony za rok 2012 to jest prawie 1,5 miliarda złotych wpłacony, bo to jest oczywiście różnica w podatku VAT, wpłacony do budżetu państwa, to już jest kwota blisko 800 milionów złotych. A gdzie są dodatkowe daniny, tak jak pan senator Majdański przywoływał, na rzecz samorządów. 200 milionów złotych rocznie to są wydatki lasów państwowych na rzecz samorządów w postaci podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości czy od środków transportu. Także te środki finansowe cały czas przepływają do budżetu państwa i do budżetu samorządów. Lasy Państwowe ze środków, które uzyskują ze sprzedaży drewna, muszą prowadzić swoją bieżącą działalność. Nawet żeby to drewno sprzedać, to ono musi być najpierw pozyskane z lasu. Ono musi być przygotowane do transportu, do sprzedaży. I to też olbrzymie przekłamanie ze strony i tutaj wprost ministra Grabowskiego, który mówił, że Lasy Państwowe niszczą polskie drogi. Absolutnie nie. Obowiązkiem Lasów Państwowych czy polskiego leśnictwa, leśnika jest dostarczenie drewna lub na krawędź brzeg lasu lub w pobliże drogi, skąd ono jest odbierane. Mówi się, że dostarczane drewno jest loko las, loko droga. I stamtąd już odbiorca odbiera drewno i dostarcza dalej. I to jest odbiorca już odpowiedzialny za to, że te drogi w gminach są rozjeżdżane.
Pytałem o te finanse i o te podatki. Dlaczego? No bo porównajmy sobie Lasy Państwowe, a na przykład hipermarkety, a banki, które zagraniczne są u nas w Polsce. Lasy płacą podatek CIT. Pytanie o to, czy są płacone takie podatki, nie wiem, w hipermarketach, no, to bankach. Się... VAT, normalny taki podatek od obrotu. I jeszcze lasy muszą jeszcze dopłacać coś. Pytanie, a co z tymi gałęziami? No jest to jest bardziej pytanie już do ministra finansów.
Tak, ale to jest kwestia również i pytanie na przyszłość, no bo jeżeli ustawodawca, rząd koalicji Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego zamierzył, iż lasy od 2006 roku będą płaciły 2% podatek od sprzedaży drewna, czyli będzie to wprost podatek obrotowy, to dlaczego takim podatkiem obrotowym nie objąć również supermarkety, które unikają opodatkowania w naszym kraju, a bardzo często te profity, zyski są gdzieś transportowane poza granice naszej Rzeczypospolitej w miejsca, gdzie te firmy mają siedziby, chociażby do rajów podatkowych, najbliższy ponoć w Cyprze. Tak samo dotyczy ta sprawa i banków. Przecież Prawo i Sprawiedliwość od wielu, wielu miesięcy, czy nawet już lat podkreśla, iż prosimy, zwracamy się, złożyliśmy inicjatywę legislacyjną do laski marszałkowskiej, pani marszałek Ewa Kopacz to blokuje, aby banki, które funkcjonują w Polsce, obłożyć takim para podatkiem bankowym od obrotu. Przecież banki, wszyscy mówią, że mamy w Polsce kryzys, że Polska ma problemy finansowe, ale na tym kryzysie wyrastają gigantyczne bankowe grupy kapitałowe, które no, rozkwitają jak pączek w maśle przysłowiowy, bo wszystkim jest źle na przestrzeni tych ostatnich lat tego kryzysu, a banki mają coraz lepsze wyniki finansowe. My zaproponowaliśmy ten podatek bankowy tylko przez wprowadzenie od roku chociażby 2014 czy 2015 lekką ręką budżetowi państwa może przynieść średnio rocznie minimum 5 miliardów złotych.
Ja dodam, jeżeli może policzyć pozwoli, też był krzyk w 2001 roku, jak dyrektorem lasów był Konrad Tomaszewski, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy, wprowadzając internetową sprzedaż drewna, czyli wszystko, żeby było jawne, żeby było, żeby każdy wiedział, żeby nie było tych podejrzeń, że oto nadleśniczy dogaduje się z firmą, która przetwarza i tam gdzieś sobie skupuje, rozmawiając, jak to się mówi, nieładnie do kieszeni. Ile to było krzyku, jak to jakieś jedno potknięcie, to się walił cały system. Dzisiaj właśnie te dochody, to jest dzięki temu, że ten system został wprowadzony. To też dzięki właśnie ustawie, którą miałem przyjemność głosować o lasach państwowych w 1991 roku, jak byłem posłem, ta ustawa wprowadziła pewien porządek w lesie. Wprowadziła fundusz leśny, wprowadziła pewne uporządkowanie działalności gospodarczej. I wszystko to jakby tak, no człowiek myśli, no, że komuś w tym naszym polskim, mojej ojczyźnie zależy na tym, żeby było jak najgorzej. Wtedy on ma z czego żyć, ma o czym pisać, bo pisanie prawdy, pisanie mądre i takie szczere, jak w naszym dzienniku, czy w telewizji Trwam, jak podaję, to ich nie cieszy. Oni muszą sensacyjkę jakąś mieć, żeby z tego żyć. Więc tutaj idzie w kierunku pewnego uporządkowania i lasów, i to, co kolega dodał, również nie tylko leśnice, gdzie są instytuty badawcze leśnictwa, są pewne jeszcze instytuty, które pracują na rzecz rolnictwa, akademie rolnicze, gdzie kształcą 200 absolwentów w ciągu roku, te państwowe, plus 200 prywatnych i ci ludzie, młodzi adepci, absolwenci nie mają pracy, no bo jak kolega powiedział, ileś tam tysięcy jest pracowników etatowych, a 100 tysięcy tych fizycznych rzeczywiście nie do szacowanych, jeżeli chodzi o pracę, ale to są ludzie, to są moi koledzy, którzy tak dorabiają do swoich budżetów, porządkując jednocześnie układy w lesie, czyli to zbierając chrusty, drzewa, metry na opał.
A propos jeszcze finansów właśnie lasów państwowych, może tych płac, może tych właśnie no źródeł dochodów zwyczajnych ludzi, leśników. Dlaczego pytanie jest o leśników, o ich zarobki, że są duże i to jest jakiś zarzut, ale dlaczego nikt nie pyta o zarobki pracowników supermarketów, na przykład hipermarketów, dlaczego są takie małe, dlaczego reszta
społeczeństwa,
no właśnie, dlaczego są takie małe tutaj zarobki, przecież chodzi nam o to, żeby w Polsce się, Polska się rozwijała i też między innymi chodzi o to pytanie, które jest w referendum, żeby była ta polska średnia pensja
doprowadzona do średniej, tej europejskiej,
bo w 2016 roku jest uwolnienie tych ziem. Każdy obcokrajowiec, będzie mógł, który należy do Unii Europejskiej, będzie mógł przyjechać i kupić sobie.
Tak, sobie na takich samych warunkach jak tutaj Polacy.
Porówna na przykład, co my możemy kupić my Polacy w Niemczech, no tam przy tamtej cenie, czy w Holandii. No przecież to są śmieszne rzeczy, jak można o tym w ogóle wspominać i mówić. No jesteśmy po prostu doprowadzeni do zdołowania, do tego stopnia finansowo, tak prawie w każdej dziedzinie naszej gospodarki, bo robotnicy i chłopi, no ten sojusz, że jakby to nie jest istotne. No. To tak według tych mainstreamowych źródeł piszą, cieszą się i nie mówię o tym, że na przykład kolega, no bo kończył liceum to samo, poseł Grat, były minister, zarabia ponad 100 tysięcy, mając tam jakąś inną teraz pracę niż do tej pory odnośnie elektrowni atomowych. To tak duże kominy, wysokie, ta różnica w cenie, że niech się tym zajmą.
No tak, niestety jest to zmora tych rządów, bo bardzo często zapominamy o tym, iż w Polsce obowiązuje tak zwana ustawa kominowa.
Właśnie.
A domeną tych rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego to jest, że ta ta ustawa, ustawa kominowa jest obchodzona. Są tak zwane kontrakty menedżerskie, które są objęte klauzulą tajności i my mieliśmy dość przykrą na poprzednim posiedzeniu sytuację, kiedy chcieliśmy dowiedzieć się, ile zarabia prezes, czy nawet cały zarząd takiej firmy powołanej Inwestycje Polskie. I nie uzyskaliśmy odpowiedzi, bo to jest tajemnica kontraktu. I ja wystąpiłem do ministra skarbu o prośbę o przedstawienie tej informacji w formie pisemnej, nawet w formie pisemnej poufnej, bo przecież senatorowie, posłowie mają dostęp do informacji zastrzeżonych czy poufnych. I zobaczymy, czekamy na odpowiedź, ale tych przypadków są setki, jak nie tysiące, bo w tej chwili każda firma, czy niemal każda firma Skarbu Państwa, to już nie jest firmą, gdzie obowiązuje ustawa kominowa wprost, tylko są obchodzone uposażenia zarządów i są kontrakty menedżerskie. Mieliśmy przykład z tej spółki Euro 2012, czy zarządzającej Stadionem Narodowym, gdzie prezes nie dosyć, że zarabiał krocie, to jeszcze kolejne krocie wygrał w procesie przeciwko swojemu pracodawcy, patrz, minister sportu.
Odprawy, od tak zwane
odprawy. Trwają rozmowy niedokończone na temat w obronie lasów i polskiej ziemi. Przypomnę, że naszymi gośćmi są pan senator Wojciech Skurkiewicz, pani Anna Stefańska oraz pan Stanisław Majdański. Zapraszamy państwa do udziału w naszych rozmowach. Numery telefonów 56 657 0011 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery dla słuchaczy z zagranicy i widzów z zagranicy. 56 657 0013 oraz końcówka 14. Oczywiście kierunkowy do Polski to plus 48. I dwa numery komórkowe w sieci w naszej rodzinie. 536 600 300, 536 600 400. I cały czas trwa akcja informacyjna, cały czas zbieramy podpisy. Przypomnijmy pierwszy punkt.
Tak. Szanowni Państwo, tutaj apel. Wypełniamy po prostu pełne nazwy, imię i nazwisko, adres zamieszkania. Nie piszemy skrótami WAWA, tylko Warszawa. Bardzo proszę na to zwracać uwagę, bo później taki głos podczas sprawdzania przez komisję może być nieważny, mimo tego, że no my wiemy, o co chodzi, tak? Ale mimo wszystko bardzo proszę tego pilnować. Wpisujemy pełny numer PESEL, nie wpisujemy, nie wiem, 7 cyfr, 8. Pełny numer PESEL, 11 cyfr i własnoręczny podpis. To jest bardzo ważne, własnoręczny podpis.
A propos numeru PESEL, są takie głosy, że niektórzy boją się podawać numeru PESEL, ponieważ no ich argument jest taki, że może on być jakoś wykorzystany w jakiś różny sposób, nie wiem, jakieś pożyczka z banku. Są takie głosy.
Wszystkie listy z podpisami przychodzą na adres sejmowy, który jest podany pod tabelką referendalną, na adres profesora Jana Szyszko, na ulicę Wiejską 4/6/8/00902 Warszawa. Te listy są tam sprawdzane, liczone i zabezpieczone. Także myślę, że tutaj jakiejś no nie ma niepotrzebnej
Czyli
obawy.
Także prywatne osoby nie mają dostępu
absolutnie.
Do tego.
Oczywiście, że nie.
Poprzednie zbieranie podpisów, byłem świadkiem, bo to też zbieraliśmy też przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju, Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski, tak jak pani Ania mówi, te podpisy były blombowane, nie można było, zarzuty były nawet, bo to nawet w prasie o tym pisali, że być może, bo próbują jak tylko mogą przeszkodzić nam w tym, więc możemy zapewnić, że te podpisy nie będą wykorzystane w inny sposób, jak tylko sprawdzony, policzony, do worka, zablombowane i nawet, żeby było jeszcze tak na miarę powagi tejże instytucji, samego pana profesora, profesor Jan Szyszko, poseł obecnie, prezes naszego stowarzyszenia, odpisuje nawet tym ludziom, dziękując im może wybiórczo, dziękując im w ten sposób, bo proszę ojca, oprócz tam podpisów są również tak miłe i przyjemne wierszyki, jakieś takie sympatyczne podziękowania, że to czasami łza w oku się kręci, jak ludzie potrafią dziękować i być wdzięczni panu profesorowi. Zresztą piosenka jest o panu profesorze.
To mam nadzieję, że Radio Maria w tej zresztą drugiej części usłyszymy tę piosenkę. Natomiast ja już bardzo proszę na antenę. Halo? Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. serdecznie pozdrawiam ojca i gości zaproszonych do studia. Proszę Państwa, trzeba by też poruszyć, bo jeżeli Państwo wspomnieliście o prywatyzacji tej nieszczęsnej tak zwanej.
Panie Aleksandrze, proszę bardzo coś zrobienie z telefonem przejścia w inne miejsce, ponieważ mamy bardzo kiepski odbiór tego głosu, a szkoda by było stracić
coś. No a teraz?
Bardzo, bardzo pięknie, proszę.
Teraz lepiej, tak?
Tak, bardzo dobrze.
Więc ja mówię, że jeżeli chodzi o prywatyzację tak zwaną nieszczęsną, prawda? Więc ja bym powiedział, kiedy likwidowano Tormient, Solidarność stała z boku. Nikt nie pomógł. Przewodniczący pan Krzakrewski nie pomógł nic. Teraz, kiedy lasy są zagrożone, Solidarność właściwa milczy. Pan Duda tak samo milczy. Solidarność górnicza milczy. Rolnicy na Pomorzu strajkują, wszystko milczy. Co to jest za solidarność? To jest obojętność. I mnie jest przykro w moim sercu, że nie ma postępu. Polska powinna być zjednoczona, a nie obojętna. I mam tylko tyle do powiedzenia, że moje serce boleje, bo ja lasy kocham, jeżdżę co roku na grzyby, pasjonuję się pięknym lasem, jeżdżę w rejony Olkusza, w rejony gór Zakopanego. Także jest to moją pasją, to jest piękna Polska, nigdzie bym nie pojechał, nigdzie za granicę, tylko tutaj, bo tutaj jest najpiękniejszy kraj. I po prostu serce moje boleje, że tu nie ma solidarności, jest obojętność. Kutę likwidowano w Krakowie. Solidarność zasadnicza milczy. Bo to nie nasza sprawa. A, no to pójdźmy. Nie wolno. Kto powie, że jest to? Nie ma. To jest Polska. Nie, i w ogóle nie wolno sprawa.
Panie Aleksandrze, mam nadzieję, że to zostanie usłyszane przez członków Solidarności. Nie ma tutaj żadnego działacza z nami, ale bardzo proszę, pan senator.
Tak. W istocie nie mogę tutaj podzielić tej ostatniej części głosu pana Aleksandra odnośnie Lasów Państwowych i Solidarności. Może ten głos nie jest bardzo słyszalny, ale on jest wymowny i tutaj kieruję swoje podziękowania do Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, szefa tego sekretariatu Zbyszka Kuszlewicza, jak również i wielu, wielu leśników, członków Solidarności Leśnej, bo to może nie wprost związek zawodowy jako całość, Komisja Krajowa, ale sekretariat, który jest odpowiedzialny za tę kwestię, bardzo mocno się angażował. I tutaj, i tak jak wspomniałem, pan Zbigniew Kuszlewicz, pani Grażyna Zagrobelna, Marek Szary, wiele osób, które angażowały się, no, są one na bieżąco z nami, parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości w kontakcie i cały czas podejmujemy działania. Oni cały czas ślą protesty. Zresztą dzisiaj Solidarność Leśna przeprowadziła pikietę Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z tą decyzją, która drenuje finanse Lasów Państwowych. Ta pikieta odbyła się właśnie w dniu dzisiejszym. I tych kwestii, tych pism, które są słane, chociażby protestów do prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie o to, aby nie podpisywał tej nowelizacji ustawy o lasach. Także ten głos jest słyszalny. Może on nie jest tak mocny, tak jak kiedyś w latach 80. Solidarności Robotniczej, ale te osoby sprzeciwiają się naprawdę bardzo mocno i są bardzo mocno zaangażowane. Oczywiście, tak jak i w Solidarności, są osoby, które i tutaj muszę w tym studio na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja powiedzieć o tym, bo sprawa Lasów Państwowych i również swoistej zdrady pewnych członków Solidarności przyczyniła się do tego, że ówczesny lider Platformy Obywatelskiej w 2007 roku został zaproszony na spotkanie Krajowego Sekretariatu, który odbywał się w Jedlni Letnisko. I wtedy właśnie, bo ja też jako rzecznik prasowy Lasów, osoba, która z dyrektorem Andrzejem Matysiakiem była bardzo mocno związana ze sprawami leśnictwa i Lasów Państwowych, byłem na tym spotkaniu i wtedy Donald Tusk, który przybył tam na zaproszenie pana Pigana, pana Bdzikota, pana Łokietko z Wrocławia, obiecywał, że on nie pozwoli zrobić lasom jakiejkolwiek krzywdy. I się pytam teraz, gdzie są ci panowie, pan Pigan, pan Bdzikot, pan Łokietko, gdzie oni są w tej chwili? Dlaczego oni nie bronią polskich lasów przed swoim przyjacielem, który zagarnia pieniądze tej instytucji, która może doprowadzić do destabilizacji lasów państwowych.
Panem Aleksandrem, jeżeli może ojciec pozwoli się, można zgodzić, bo dużo ma racji w tym wszystkim. Rzeczywiście, że nie ma tego współdziałania. To jest najgorsze. Ja na przykład ubolewam bardzo i mam pretensje do Piotra Dudy za to, że w tym ogólnopolskiej manifestacji było miejsce dla OPZZ-u, jak szliśmy przez Nowy Świat i przez Krakowskie Przedmieście do Forum Związków Zawodowych. No, jakoś nie bardzo chciał i proszę Cię, Piotrze, jestem starszy kolegą, nie chcę Ci Solidarności Rolniczej. Ona jest podzielona, to prawda, ona jest rozbita, bo nie mieliśmy liderów na miarę takiej wartości. Ale trzeba, to jest jeden związek. My możemy być w jednym związku i tu, i tu. Ale proszę ojca i proszę pana Aleksandra, gdyby pan powiedział po kropce, którą uważam, że powinien pan postawić, że obecna administracja lasów państwowych milczy. Administracja z dyrektorem generalnym lasów. Przecież on się wypowiedział, że nic się nie stało. To na to się powołują. Niektórzy nadleśniczowie czy dyrektorzy lasów regionalnych, przepraszam, proszę ojca, to są nadania polityczne. Niech mi ojciec przedstawi, gdzie tu pisze, że który z nich zaprotestował. I panie Aleksandrze, gdyby pan powiedział, że tutaj jest błąd, że ci milczą, bo niektórzy nadliśniczowie pozwalają zbierać podpisy, ale oficjalnie nie. Jest to po prostu tak wszystko zastraszone. To bym panu przyznał rację. Ci panowie politycznego nadania funkcyjnego, dyrektorzy lasów, nadleśniczowie niektórzy, jak gdyby niech się dzieje co chce, poza nami. Tak być nie może. To my społeczeństwo, my ludzie prości, rolnicy, robotnicy, młodzież, walczymy o to, żeby nam nie bram do lasów nie robiono, tablic nie stawiano, że to jest prywatna własność. To my w większości walczymy. I kto, gdyby pan wymienił tych ludzi, to się zgadzam.
Do tego głosu jeszcze pana Aleksandra należałoby dodać, że w zachodniopomorskim właśnie o to, żeby ta ziemia polska nie była sprzedawana, przede wszystkim walczy NSZZ Rolników Indywidualnych, Solidarność. Tak. A już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Halo?
Jesteśmy na antenie.
No mówi Staszek z Austrii. Halo?
Tak, proszę mówić, już jesteśmy.
Staszek z Austrii. Proszę Państwa, ja mam... Pozdrawiam wszystkich i szanownych gości. Ja mam taką fraszkę na aktualną sytuację w Polsce. Nie ma już pieniędzy na cygara i wina. Jedyne wyjście, dono lasy wycina. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zawsze artyści też się aktywniają.
Trzeba takich... humoru, niektórym ludziom nie brakuje. Drogie ojcze, tu wracając do przed chwilą wypowiedzianych słów, przecież to ze Szczecina ojciec dyrektor często powtarza, że tam już 150 milionów lasów, 150 tysięcy ziemi już zostało sprzedane, a wiceprzewodniczący Urzędu Marszałkowskiego mówi, że nawet 500 tysięcy. No to pytanie, no przepraszam, no, gdzie jest ta duża tak zwana solidarność? My jesteśmy tą małą, gdzie jest ta duża? Dlaczego nam nie pomagają? I tu pan Stanisław również, Aleksander, ma rację. Trzeba, nie daj Boże, w stylu ukraińskim ogólnonarodowego powstania. Musimy zacząć, póki jeszcze mamy coś tam, jeszcze do prywatyzacji czy do jakiegoś majątku, do dyskusji nad tym, żeby nasze wnuki, moje wnuki mnie nie przeklinały. Gdzieś ty dziadek, ojciec był, jak się Polska waliła. Jak, przepraszam, takie słowo, bo to w piosenkach tak o tym śpiewamy. Więc to jest sprawa ważna. I chcę dodać, że również to nie jest tak, jak pan Aleksander mówi. Przecież bardzo mocno się zaangażował duszpasterz leśników, ksiądz biskup,
biskup Janiak.
Janiak, Edward Janiak, duszpasterz leśników od dawna, od paru lat, również biskup Białogłowski z Rzeszowa pomocniczy. I tutaj mamy nadzieję na jakąś wspólną, pomimo wszystko, urazów, tych uprzedzeń, czegoś, co nas tam może różni. Niech znajdźmy parę, dwa, trzy tematy ważne dla Polski, najważniejsze. Bo kanonizacją papieża naszego Jana Pawła II w marcu, gdzie wszyscy zechcą ci faryzeusze, ja tak się odważę powiedzieć, nasze, co nas nami rządzą, chcą pojechać tam, niczego nie załatwimy, nic to nie da. Naród musi się obudzić, wieś musi się obudzić i musimy powstać. To jest właśnie ta akcja zbierania podpisów, żeby jeszcze raz nie zmarnował nam rząd tego wysiłku. Ludzie płaczą, proszę ojca, że mówią, a już były, zbieraliśmy, chodziliśmy. Trzeba przyznać, że nie wszyscy też i chwalą. Przykrości są.
Bardzo prosimy na antenę. Serdecznie witamy ojca dyrektora. Ojca
Tadeusza Rydzyka. Serdecznie będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica. Teraz jest tutaj, my jesteśmy z młodymi ludźmi, z panem Arkiem, z panią Asią i tak patrzymy na ten program i mówimy, kochani, jedno, trzeba zapamiętać, wszyscy Polacy musimy zapamiętać raz na zawsze. Tyle wolności, ile własności.
Tak.
Tyle wolności, ile własności. Tyle ojczyzny, ile ziemi. I trzeba o tym wiedzieć i nie dać się wymanipulować nikomu. Żadnymi obietnicami nie wolno być naiwnym. I to jest nasze w tej chwili Westerplatte. To jest to. Tą wolność musimy stracić, tracąc własność. Tracąc własność, tracąc ziemię. Tracimy ojczyznę i to jest tylko, to po prostu trzeba to obronić. Teraz w tej chwili to powinny być masowe podpisy wszędzie, każdy Polak. Wszędzie ja się dowiaduję, że te podpisy idą ponad wszelkimi jakimiś podziałami. I ludzie, którzy no, należą do innych partii, nawet do PSL-u czy do Platformy, oni podpisują też ci porządniejsi. Także to tylko gratulacje i tak dalej. I trzeba się bardzo spieszyć. Pan senator mówił, że ja gdzieś coś wspomniałem o tej ziemi. Ja słyszałem jak wiceprzewodniczący Sejmiku Zachodniopomorskiego mówił w Radiu Maryja, że nawet może być już 500 tysięcy hektarów sprzedanych ziemi w inne ręce, w niepolskie ręce, w obce ręce.
Tak.
My nie jesteśmy przeciwko komuś spoza Polski, ale ta miłość do wszystkich musi być uporządkowana. Inna jest miłość męża do żony, żony do męża, do własnej rodziny niż do sąsiadów. To jest inna, to jest, musi być porządek także w przyjaźni, w miłości, musi być pewien porządek, jest pewna hierarchia też. I tutaj też to my nie jesteśmy przeciwko sąsiadom, ale jesteśmy przeciwko oddawaniu Polski także sąsiadom. Przecież nie łudźmy się. I nauczmy się chociażby od Niemców, jak oni szanują swoją ojczyznę. Jak rządzący właśnie w Niemczech, niezależnie od poglądów, proszę popatrzeć, czy to był Schröder, czy to był Kohl, czy jeszcze wcześniej ten już zapomniałem, jak on się nazywał, ten, co klękał przy grobie nieznanego żołnierza, czy jeszcze wcześniej, czy obecnie Merkel, która przecież do końca była w komunistycznej organizacji FDJ, aż do zwalenia muru berlińskiego, prawda? Wszystkim zależy na tym, żeby były wielkie Niemcy. Wielkie Niemcy i Unia Europejska to jest panowanie Niemiec. Dominacja w tym znaczeniu. Prawda? I tak my budujmy przyjaźń i z Niemcami, i z Rosjanami, i z wszystkimi ludźmi. Budujmy z całym światem, z wszystkimi sąsiadami, ale pierwsza ojczyzna. Ja nie wiem dlaczego, jeżeli trzeba obudzić Polaków, żeby przestali nie myśleć o ojczyźnie. Jak dzisiaj nie myślisz o Polsce, to jutro twoje dzieci nie będą jej miały, ani twoje wnuki. Trzeba to wiedzieć. I dlatego tyle wolności, ile własności. Tyle ojczyzny, ile ziemi. I zbierajmy szybko te podpisy. Ale nie tylko. Myślę, że to jest najwyższy czas iść do tych posłów z Platformy, z PSL-u, z tych innych partii lewicowych i porozmawiać i rozpoznać ich. Zobaczyć, kto to są. Idźcie do nich, ale też zrobić całą informację w swoim środowisku. Kogo my mamy? Ludzie, my mamy takiego. sąsiad do sąsiada, w rodzinach mówić. Będą wybory niedługo. I na wybory też patrzeć, jakie owoce ten ktoś przynosił, a nie jakie obietnice. Bo ci politycy to oni tak, to przepraszam, ja bym powiedział, kochani, może nie chciałbym nikogo tu obrazić, ale bardzo wielu polityków to nie są wcale politycy. To są jacyś interesiarze, geszefciarze. Robią biznes na tym, dla siebie, dla swojej kieszeni. Ja się dowiaduję, że ludzie, nawet katolicy, którzy byli w różnych ruchach katolickich, wychowywani przez, ja na przykład znam taki przypadek, przez arcybiskupa Majdańskiego, wykształcony, wychowywany przez Instytut Rodziny, Świętej Rodziny i tak dalej. Wydawało się, ksiądz arcybiskup Majdański, niezwykły patriota. Również niezwykły człowiek Kościoła. I co? I teraz ten człowiek idzie i Niemcom oddaje. Idzie tam gdzieś, no bo ma biznes, bo dostał pewną łapówkę jakąś. Nie wolno. Trzeba widzieć, kto jest kto i to po prostu, no musimy poznać siebie nawzajem. Nie o to chodzi, żeby kogoś oczerniać. Nie o to chodzi, bo oczernianie to jest kłamstwo, prawda? Ale wiedzieć, w czyje ręce oddaje Polskę. I kochani, polityk prawdziwy to jest człowiek, który realizuje nieraz w sposób bohaterski przykazanie miłości Boga i bliźniego. Miłości bliźniego. To jest służba człowiekowi. I to, że państwo tak o te lasy walczycie, to jest służba człowiekowi. Ludziom, pokoleniom przyszłym. I tacy powinni być politycy, a nie kompromis interesów. Ja tobie to, a ty mnie to. I tak dalej. I tak się dzielą i rozdzierają tą Polskę. Trzeba odnowić cały świat polityki. I dlatego wychowywać dzieci, młodzież i w harcerstwie, w różnych oazach, do dobrych uczelni wysyłać, dobrych mistrzów, charaktery, umysł i charaktery. Ale kończę, a więc tyle wolności, tyle własności, tyle ojczyzny, ile ziemi i walczmy o Polskę. Bóg zapłać. Pokojowo oczywiście. Pokojowo. Nigdy człowiek przeciwko człowiekowi. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję. Proszę ojca, jeżeli ojciec pozwoli. Proszę ojca dyrektora, dziękujemy za wszystko, co ojciec zrobi dla Polski, dla rolników, dla wszystkich ludzi ubogich tym inicjatywami i szkołą kształcącą młodzieży i naszym dziennikiem. To był Willy Brandt, ten niemiecki kanclerz, który uklękł przed pomnikiem. Również podobnie zachował się prezydent de Gaulle francuski. Ale proszę ojca, przecież to my za mało mówimy w tych naszych środkach masowego przekazu. Przecież Niemcy kiedyś przed wojną były jedne, prawda? Były zbrodnicze, były jedne. Podzielono te Niemcy po wojnie. Proszę państwa, proszę ojca, doprowadzenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej do poziomu gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec, przecież to są, no tylko granica, mur ten berliński ich dzielił, kosztowało Niemcy 500 miliardów marek. Tak zniszczony został naród niemiecki przez ten okres socjalizmu u nas. I teraz podobnie mamy z naszym rolnikiem. Jak możemy się równać my, zniszczeni, upokorzeni chłopi polscy, żeby stawać z takim rolnikiem z RFN-u, z Holandii, z Francji? Możemy od nich czerpać wiedzę, możemy się przyglądać, bo mają co pokazać. Ale nie wszystko, to tak. Ale nie wolno stawać Goliatowi, przepraszam, w porównaniu Dawidowi z Goliatem bez niczego. No taka jest dzisiaj sytuacja.
Tak, Dawid miał chociaż proce i te
kamienie. Proce miał, my nie mamy nic. My prosimy o renegocjacje, żeby przez rząd nic więcej. Te 90% to niczego nie załatwi, bo też będzie przybicie. Ale premierze Tusk, wznieś się pan kolego, bo to byliśmy razem senatorami, na te wyżyny. Znajdź sobie trochę polskości i doprowadź, próbuj, pokaż tą, że cię zależy na tych renegocjacji. My tymi podpisami pokażemy.
ale jak nie będzie nic, działania żadnego, no to tylko jak ojciec dyrektor powiedział, trzeba po prostu podziękować, jak premier Kaczyński mówi, tym ludziom, bo już dość grabieży Polski, majątku, bo ja sobie nie wyobrażam, że moje dzieci, wnuki nie miały tutaj miejsca w ojczyźnie, na którą dziadowie, pradziadowie walczyli.
No i rzeczywiście ojciec Tadeusz, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, zwrócił kwestię i te hasła, które przedstawił, tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi, są kluczowe i one będą kluczowe przez najbliższe miesiące i lata. Nie możemy się wyzbywać polskiej ziemi, nie możemy się wyzbywać polskich sreber, tego, co jeszcze w Polsce pięknego, dobrego i wartościowego zostało, chociażby lasów państwowych, czy polskich, w ogóle polskich, polskich lasów, polskiego majątku, bo ta grabieżcza polityka, która była przez wiele lat prowadzona, doprowadziła do tego, że nie mamy przemysłu, nie mamy stoczni, nie mamy infrastruktury, która byłaby no, teraz w jakiś tam sposób jest budowana, ale w sposób najdroższy chyba na świecie, te autostrady, które są budowane.
I dalej niegotowe.
I dalej niegotowe i nie można przejechać ciągiem drogi z północy na południe i ze wschodu czy z zachodu na wschód. I tutaj o to musimy wciąż walczyć. I to jest to nasze Westerplatte dzisiejszych czasów. Ale nie możemy również zapominać i być przygotowanym na również inne rozwiązania. Bo my jako Prawo i Sprawiedliwość również i myślimy o innych rozwiązaniach i złożyliśmy kolejną ustawę do laski marszałkowskiej pani Ewy Kopacz, żeby bronić polskiej ziemi. Na wzór francuski, bo we Francji też przecież każdy może kupić ziemię francuską, nawet i Polacy, pod warunkiem, że są właścicielem gospodarstwa rolnego we Francji, którzy gospodarują około 20 lat. To są bariery, które praktycznie są nie do przejścia. I dlaczego by na przykład nie wprowadzić podobnej ustawy również i w Polsce?
To samo, jeżeli można dodać tutaj kolego Wojtku, senatorze, przecież Dania też można kupić, ale może kupić ten, który tam mieszka.
Dokładnie.
A nie jakiś tam, który kapitał posiada i stać go na to, żeby kupić. A forma dzierżawy tej ziemi. Przecież jakich chłopów, kto kogo dzisiaj stać na to, żeby prawdziwych rolników naprawdę nie stać, żeby wyłożyć tak wielkie pieniądze i kupić ziemi. Ale forma dzierżawy jest jak najbardziej wskazana. Europa pokazuje, jak można gospodarować.
Jeszcze na koniec bardzo proszę panią Annę Stefańską z biura poselskiego profesora Jana Szyszko. Jeszcze raz o przypomnienie o tych podpisach, bo to jest bardzo ważna sprawa. Teraz to jest priorytetem tej walki. Podpisy, które udzielają poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe i polskiej ziemi.
Proszę ojca, szanowni państwo, no więc żeby doszło do tego referendum, to oczywiście długa droga, bo musimy zebrać te minimum 500 000, jak już podkreślałam wcześniej, dobrych podpisów, pełnych nazw, pełnych numerów PESEL. Następnie musimy wystąpić z wnioskiem do laski marszałkowskiej, przepraszam. Muszą się odbyć odpowiednie głosowania, także to nie tak szybko. Ale tutaj apelujemy.
To jest bardzo ważne to pierwsze teraz, to co się dzieje, czyli
tak, apelujemy podpisów. Właśnie o to, żeby zbierać te podpisy. Naprawdę, podpisy zbierają różne środowiska i wszędzie. I tak naprawdę każdy może i wszędzie. I ja tutaj jako młoda osoba, jako studentka SGGW apeluję do młodych, naprawdę. No, droga młodzieży, zmobilizujmy się. No przecież na uczelni SGGW i studiujemy rolnictwo, czyli brońmy tej naszej polskiej ziemi. I studiujemy leśnictwo, no przecież lasy rosną na naszej polskiej ziemi. No to, nie wiem, będą kupowali naszą ziemię, będą kupowali nasze lasy. No, drodzy państwo, naprawdę, droga młodzieży, tutaj naprawdę apeluję do młodzieży. Pomóżmy młodym ludziom mieszkającym na wsi, bo to jest ich chleb powszedni, to jest ich praca. I tak naprawdę dzięki tej ciężkiej pracy my mamy no, przysłowiowo włożyć co do garnka, tak? Apeluję też tutaj do młodzieży z miast. No, tak jak już powiedziałam, pomóżmy tym na wsi, pomóżmy nawet samym nam sobie, tak? No, gdzie będziemy jeździć na wakacje? Gdzie będziemy wypoczywać? Skąd będziemy brać zdrową żywność? No, gdzie będziemy oddychać świeżym powietrzem? No, przecież nie w mieście, tylko właśnie na wsi, prawda? Także tutaj gorący apel do młodzieży. chciałam też oczywiście młodzieży podziękować, bo to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś wyłączeni. Właśnie tutaj na uczelni studenci jak najbardziej się organizują, na różnych portalach społecznościowych. Widać, że młodzieży zależy na tym, o co walczyli nasi pradziadkowie, tak? I tak naprawdę zależy nam też na własnym dalszym życiu, no bo jaka przyjemność wyjeżdżać do obcego kraju, albo jaką przyjemność będziemy mieć wracać do niby naszego kraju, do niby naszej Polski, no. Także bardzo proszę, zbierajmy podpisy.
Właśnie, i gdzie te podpisy, jeszcze raz powtórzmy, gdzie możemy...
Na adres pana złożyć. Profesora Jana Szyszko, na ulicę Wiejską 4/6/8, 00902 Warszawa.
A możemy takie kwestionariusze pobrać również z różnych stron?
Tak, już mówię. Tak, te kwestionariusze są dostępne na stronach PiS-u, na stronach naszego dziennika, na stronach Radia Maryja, na stronach Telewizji Trwam, na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Tutaj może pozwolę sobie podać stronę www.ekorozwoj.pl. Można przychodzić do nas do biura poselskiego, jeżeli ktoś ma problem z dostępem do internetu. Takie druki są też drukowane codziennie w naszym dzienniku. Jeżeli tutaj do biura poselskiego, to ja jeszcze pełnię dyżur tam w godzinach od 10 do 14 pod warszawskim numerem telefonu 22 kierunkowy 626 83 23. Także gdyby były jakieś pytania, no bardzo proszę dzwonić. No, przyznam szczerze, że w tym tygodniu, jeżeli ktoś z Państwa próbował, mieliśmy troszkę problemy techniczne, jakieś tam linie nam wymieniali, więc może był ten kontakt utrudniony, ale myślę, że od przyszłego tygodnia już będzie wszystko w porządku, także
bardzo
zapraszam.
Bardzo dziękuję Państwu już za uwagę. Bardzo dziękuję gościom, którzy byli tutaj zebrani, za to, że poruszaliśmy ten temat w obronie lasów i polskiej ziemi. Dziękuję panu senatorowi Wojciechowi Skurkiewiczowi, pani Annie Stefańskiej oraz panu senatorowi Stanisławowi Majdańskiemu. Również bardzo dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.